W podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich wita Państwa bardzo serdecznie Andrzej Kochut. Emmanuel Macron spowodował spore poruszenie stwierdzeniem, że nie można wykluczyć wysłania wojsk państw zachodnich na Ukrainę. Temat został poruszony na szczycie państw wspierających Ukrainę w Paryżu pod koniec lutego. Później prezydent potwierdził to stanowisko Francji podczas wizyty w Czechach na początku marca. Co ta retoryczna ofensywa Francji oznacza? O tym porozmawiam z analitykiem Ośrodka Studiów Wschodnich Łukaszem Maślanką. Witam Cię bardzo serdecznie.
Cześć.
To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich.
Jak należy odczytywać tą sugestię Macrona, że wojska państw zachodnich miałyby się znaleźć na Ukrainie? To jest jakiś rodzaj blefu politycznego? To jest jakiś realny plan? Co właściwie kryje się za tymi słowami?
Macron doszedł do wniosku, że sytuacja, w której my sobie wyznaczamy czerwone linie, poza które nie wykroczymy, a z drugiej strony mamy Putina, który nie jest hamowany żadnymi czerwonymi liniami, może kontynuować swoją agresję zgodnie z planami, które sobie wyznaczył, jest bardzo niekorzystna zarówno dla Ukrainy, jak i dla państw zachodnich. W związku z tym, jak sam tłumaczy, potrzebne jest stworzenie pewnego rodzaju strategicznej dwuznaczności, to znaczy takiej sytuacji, w której Rosja nie będzie mogła w każdej sytuacji odgadnąć, jaki będzie nasz następny krok. No, tworzy to pewną nową jakość, ponieważ do tej pory koalicja państw wspierających Ukrainę pod kierunkiem Stanów Zjednoczonych bardzo jasno komunikowała, że żadna opcja obecności wojsk państw zachodnich na terytorii Ukrainy nie jest brana pod uwagę. W tej chwili ta sytuacja powoli zaczyna się zmieniać. Francja nie jest osamotniona. Kilka państw poparło punkt widzenia Macrona. Natomiast podstawowy problem jest taki z wiarygodnością tego typu stawiania sprawy. Czy Francja rzeczywiście będzie w stanie w pewnych okolicznościach spełnić to, co zapowiada.
A czy to nie jest też taki moment, w którym prezydent Macron szuka jakiegoś większego przywództwa Francji w tej kwestii Ukrainy, jakiegoś takiego większego zarządzania tym tematem ze strony Francji w kontekście słabnącej pozycji lidera Stanów Zjednoczonych? Stany Zjednoczone zmagają się ze swoimi własnymi problemami w Kongresie, problemami z dalszym finansowym wsparciem dla Ukrainy. Czy to nie stworzyło dla Macrona jakiejś okazji, żeby zaprezentować się na międzynarodowej scenie jako właśnie lider, który może kreować w jakiś sposób tą odpowiedź Zachodu wobec rosyjskiej agresji?
Tak, z całą pewnością. Wydaje mi się, że Macron chciał wysłać kilka komunikatów do kilku różnych stolic. W kierunku Waszyngtonu daje do zrozumienia, że jeżeli Stany Zjednoczone nie wezmą na siebie odpowiedzialności dalszego wspierania Ukrainy w takim wymiarze, w jakim to robiły poprzednio, no to wtedy państwa europejskie mogą zacząć zachowywać się bardziej niezależnie w stosunku do Stanów Zjednoczonych i nie przestrzegać tych czerwonych linii, które Waszyngton wyznaczał od początku konfliktu. Bardzo ważnym kontekstem są stosunki francusko-niemieckie. Rola Niemiec również osłabła w wyniku polityki kanclerza Scholza, bardzo zachowawczej. Niemcy chociaż okazały Ukrainie znaczącą pomoc w wymiarze zarówno finansowym, jak i pomoc wojskową, to jednak są bardzo mocno blokowane przez opory kanclerza Scholza, jego bazy poparcia. I przykładem jest tutaj niechęć do wysłania rakiet Taurus, ale także taki bardzo negatywny odzew kanclerza Scholza na sugestie Macrona, że w pewnych okolicznościach wysyłanie wojsk państw zachodnich na Ukrainę nie może być wykluczone. Wydaje się, że jest to także wiadomość wysłana w kierunku Moskwy, to o czym wspominałem, to znaczy, że Putin nie może mieć pewności, że kolejne kroki państw zachodnich będą całkowicie przewidywalne. No i wreszcie w kierunku Europy Środkowej. Francja w ten sposób chcę poprzeć słowami swoje rosnące zaangażowanie w państwach naszego regionu. Ono się objawia na razie przez obecność wojskową w ramach NATO w Rumunii, dwustronną współpracę wojskową z Estonią, poprzez uczestnictwo w Baltic Air Policing także nad Polską. Francja w ten sposób daje rzeczywiście do zrozumienia, że jest gotowa wziąć większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo europejskie, Pewnym takim czynnikiem uzupełniającym są również pojawiające się co jakiś czas dyskusje o europejskim wymiarze francuskiego odstraszania nuklearnego. To znaczy, że w pewnych okolicznościach Francja gotowa jest do rozmów na ten temat, czy jej odstraszanie nuklearne powinno dotyczyć tylko i wyłącznie terytorium Francji, czy też powinno rozciągać się na europejskich partnerów. Ta debata była sygnalizowana kilka lat temu, bez żadnych konkretów. W tej chwili prawdopodobieństwo powrotu Trumpa do władzy tworzy możliwość, że powrotu do tej dyskusji i z całą pewnością Macron korzysta z tego, żeby zwiększyć znaczenie Francji w obecnej układance.
Mówisz o zachodnich adresatach tych wypowiedzi Emmanuela Macrona, ale jak rozumiem, adresatem tych komunikatów, tej strategicznej dwuznaczności prezentowanej przez prezydenta Francji jest być może przede wszystkim Władimir Putin. W jaki sposób Francja i Emmanuel Macron chcą wpływać na działania Putina w tym właśnie momencie?
Sytuacja wojsk ukraińskich jest obecnie zła. Jeżeli wojska ukraińskie nie otrzymają pomocy obiecanej przez Kongres, znaczy obiecanej przez Stany Zjednoczone, blokowanej przez Kongres, to może w perspektywie kilku miesięcy dojść do przełamania linii obrony i wtedy dalszy przebieg wypadków jest nieprzewidywalny. Wydaje się, że Macron obawia się tego, że mogła być zagrożona Odessa i reszta południowej części Ukrainy, co otwierałoby wojskom rosyjskim drogę do Mołdawii. I jednocześnie z tą ofensywą retoryczną Macrona dotyczącą ewentualnej obecności wojsk zachodnich na Ukrainie idzie także po wzmocnienie partnerstwa obronnego z Mołdawią, co sygnalizuje, że Francja jest zainteresowana losami tego państwa i ocaleniem jego niepodległości. Więc pod adresem Kremla Macron wysyła taki sygnał, że ewentualne pójście dalej wojsk rosyjskich, zbliżenie się do granic państw unijnych i państw natowskich tutaj od tej strony południowej i zagrożenie niepodległości Mołdawii będzie no, też tego swego rodzaju czerwoną linią. Można to wywnioskować chociażby z tego, co zostało powiedziane na spotkaniu Macrona z przedstawicielami frakcji parlamentarnych. Według doniesień on właśnie rysował taki czarny scenariusz, gdzie Rosja przełamuje ukraińskie linie obronne, zagrożona jest Odessa, zagrożona jest Mołdawia i wtedy no, obecność wojsk zachodnich mogłaby być swego rodzaju blokadą psychologiczną dla Rosji, żeby nie posuwać się dalej i w ten sposób ocalić także no, niepodległej Ukrainy.
Wspomniałeś o spotkaniu Macrona z przewodniczącymi frakcji parlamentarnych we francuskim parlamencie. W jaki sposób we Francji są odbierane te komunikaty Macrona? Jak odbiera je reszta sceny politycznej? Czy jest to postawa powszechnie akceptowana, czy jednak Macron wyłamuje się w jakiś sposób spośród tych postaw polityków francuskich?
Wydaje mi się, że to jest najbardziej ryzykowna część tej taktyki, którą przyjął Macron, ponieważ według badań opublikowanych kilka dni temu ponad 70% Francuzów sprzeciwia się jakiemukolwiek scenariuszowi, w którym wojska francuskie uczestniczyłyby w jakichkolwiek działaniach na terytorium Ukrainy. I jednocześnie Francuzi popierają pomoc wojskową. Większość Francuzów popiera pomoc wojskową dla Ukrainy. W związku z tym Macron tutaj ryzykuje. Z jednej strony korzystna jest dla niego polaryzacja, w ramach której są partie powtarzające przekazy Moskwy, takie jak skrajnie lewicowa Francja nieujarzmiona, Jean-Luc Mélenchona, czy skrajnie prawicowe Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen, a z drugiej strony jest partia Macrona, Odrodzenie i te umiarkowane ugrupowania, które popierają demokrację, popierają obronę porządku międzynarodowego opartego na prawie i wspierają pomoc dla Ukrainy. Ale ten element, dodanie tego elementu, jakim jest ewentualna obecność wojskowa na terytorium Ukrainy, to jest coś, czego Francuzi w tej chwili nie popierają. Wydaje się, że jednak Macron ma pewne możliwości manewrowania, to znaczy Rosja od kilku lat podejmuje wobec Francji rozmaite agresywne działania, przede wszystkim na poziomie propagandowym, szerzenie dezinformacji, ingerowanie w proces wyborczy, ingerowanie w debatę publiczną, szkodzenie interesom Francji w Afryce, budowanie takiej bardzo złożonej maszyny propagandowej antyfrancuskiej na terenie Sahelu i w Afryce Środkowej. Poza tym francuska opinia publiczna jest też oburzona zabójstwem Aleksieja Nawalnego, w związku z tym no, jest wytworzona pewna dynamika, którą Macron może wykorzystać i doprowadzić do zaklasyfikowania swoich przeciwników politycznych jako popleczników Moskwy.
A czy obserwując skalę dotychczasowej pomocy Francji dla Ukrainy, można rzeczywiście zakładać, że Francja no, ma jakieś uzasadnienie za tą próbą bycia liderem Zachodu? Czy jest tak, że Francja może być rzeczywiście liderem takiej wojskowej obecności na Ukrainie, gdyby tak daleko sprawy zaszły?
Tutaj też Francja ma lekcje do odrobienia, bo choć od początku wojny przekazała Ukrainie bardzo wartościowe uzbrojenie, takie chociażby jak armatohaubice Cezar, które okazują się skuteczne w dziesiątkowaniu rosyjskich pozycji, takie jak pociski Skalp, to są te pociski dalekiego zasięgu, które również okazały się skuteczne w rażeniu rosyjskiego zaplecza, także elementy systemów obrony przeciwlotniczej, no to jednak jeśli chodzi o wartość tej pomocy, to ona znacząco odbiega na niekorzyść w stosunku do innych dużych państw natowskich, takich chociażby jak Niemcy, ale także przede wszystkim Wielka Brytania, Stany Zjednoczone czy nawet Polska. W związku z tym Macron też no, w pewien sposób swoją taką odważną retoryką trochę pokrywa właśnie niedostatki, które wynikają także z tego, że francuska armia posiada bardzo ograniczone zapasy amunicji, zapasy sprzętu i w ogóle wojska lądowe są piętą achillesową francuskiej armii. Francja jest najsilniejszą siłą wojskową Unii Europejskiej, jednym z najsilniejszych państw militarnie państw Europy, ale swoje bezpieczeństwo terytorialne opiera ona na odstraszaniu nuklearnym. To pozwala na utrzymywanie dość ograniczonych wojsk lądowych i jest to armia, która od końca zimnej wojny nastawiona jest głównie na potrzeby ekspedycyjne. Obserwując doświadczenia z wojny na Ukrainie widzimy, że siła wojsk lądowych i także liczebność armii jest tutaj zagadnieniem absolutnie kluczowym. W związku z tym, jeżeli Francja rzeczywiście chciałaby odgrywać większą rolę i chciałaby, żeby jej komunikacja strategiczna była wiarygodna, to należałoby jednak przystąpić tutaj do pewnych zmian. To znaczy przystąpić do zwiększenia liczebności sił lądowych, zwiększenia zamówień dla przemysłu zbrojeniowego. Podam taki przykład. Francja zamierza obecnie rocznie zamawiać około 10 tysięcy pocisków kalibru 155 mm rocznie. To jest tyle, ile Ukraina zużywa w ciągu tygodnia. W związku z tym no, tego typu model armii nie jest czymś, co może odstraszyć Rosję. Natomiast pokładanie bezpieczeństwa terytorialnego Francji wyłącznie na odstraszaniu nuklearnym sprawia, że no, Francja skazana jest na rolę raczej gracza takiego dość pasywnego, który jedynie zabezpiecza swoje własne interesy, a jego wiarygodność w pomocy dla sojuszników czy pomocy dla Ukrainy jest ograniczona.
Łukasz Myślanka, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę.
Dziękuję.
Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl.